Ukrywam, że trochę się ucieszyłem, trochę zmartwiłem. Miał być z nami profesor Witold Modzelewski, ale okazuje się, że polskie koleje państwowe wciąż są w okresie transformacji. Nie wiem jeszcze jakiej, ale na pewno jakiejś, bo ta transformacja oznacza 2 godziny poślizgu na przykład.
I opóźnionej transformacji. Tak.
Profesor Dominik Gajewski, kierownik Zakładu Prawa Podatkowego w Katedrze Teorii i Ekonomii, Kolegium Ekonomiczno-Społecznego, kierownik Centrum Analiz i Studiów Podatkowych SGH i co najmniej jeszcze jeden z wielu tytułów i funkcji, sędzia NSA, także jest państwa i moim gościem.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
No, mamy rozmawiać o reakcjach polskiej polityki podatkowej na kryzys związany z pandemią na tle Grupy Wyszehradzkiej i państw Grupy Wyszehradzkiej. Bezdyskusyjnie w każdym z tych państw dług publiczny z powodu pandemii zauważalnie wzrósł. Kraje naszego regionu, czyli Europy Środkowo-Wschodniej, wprowadziły różne mechanizmy, które no właśnie miały w założeniach łagodzić skutki lockdownów, ale bardzo często słychać też takie opinie, że przy okazji w kontekście Polski szczególnie przemyciły inne rozwiązania, które może bardziej służą polityce profiskalnej niż łagodzeniu skutków lockdownu. No to panie profesorze, jak to jest?
Trzeba przyznać, że pandemia otworzyła nową kartę w kształtowaniu polityk podatkowych, nie tylko w Polsce, ale i w różnych państwach europejskich czy na świecie, bo z jednej strony zmusiło politykę fiskalną do ukształtowania swojego kierunku tak, żeby jednak znaleźć się w tej trudnej sytuacji. Z drugiej strony bardzo często posłużyło do wprowadzenia różnych rozwiązań, które pod płaszczykiem działań mających przeciwdziałać pandemii wprowadzono różne opłaty o charakterze fiskalnym. Nie bez kozery mówię tutaj opłaty, bo zawsze opłaty bardzo sympatycznie się wprowadza niż podatki.
Łatwiej powiedzieć opłata niż podatek.
No właśnie, mamy opłatę małpkową, mamy opłatę cukrową, etc. i tak dalej.
Paliwową.
I tak,
ona wcześniej troszeczkę.
I tak dalej, i tak dalej. Prawdą jest, że okres pandemii, ale i wprowadzone rozwiązania, które miały przeciwdziałać tej pandemii, poskutkowały jedną rzeczą, że różne państwa wprowadziły różną taktykę co do wprowadzenia polityki fiskalnej. Myśmy prowadzili wprawdzie badania na przykładzie państw Grupy Wyszehradzkiej, ale można również to zauważyć w różnych państwach Unii Europejskiej. Od tych Unii Europejskiej po nawet państwa, które jeszcze niedawno były w Unii, jak Wielka Brytania. Skupiając się tutaj na naszym podwórku, czy naszym podwórku regionalnym, trzeba powiedzieć, że Polska stała się pewnego rodzaju liderem. Liderem w ilości wprowadzonych,
ilości podatków.
W ilości wprowadzonych rozwiązań podatkowych, które towarzyszyły właśnie temu okresowi pandemicznemu. Uwaga, według OECD wprowadzono 55 rozwiązań podatkowych. Oczywiście nie mylmy tutaj pojęcia, że rozwiązanie podatkowe równa się podatek czy opłata, ale różnego rodzaju albo ułatwienia, a czasami dla przedsiębiorców utrudnienia. Żeby zderzyć to z wprowadzonymi rozwiązaniami u naszych przyjaciół, sąsiadów z regionu, no znacznie się tutaj różnimy, bo na przykład Czechy wprowadziły 13 rozwiązań, Słowacja 12, Węgry 38. Widzimy tutaj, że staliśmy się liderem. Czy to jest dobrze, czy źle? No, trzeba to ocenić na paru płaszczyznach.
Psycholodzy na takie pytanie odpowiadają zawsze, to zależy.
To zależy, jak podatkowo leży, prawda? I dla kogo leży. Zwróćcie państwo uwagę, jeżeli zapytacie się przeciętnego przedsiębiorcy, jak sobie z tym potrafi radzić, to podrapie się i powie, no teraz bez doradcy podatkowego już tego nie rozbiorę. A więc system staje się pewnego rodzaju bardziej skomplikowany. A więc nawet często i doradcy podatkowi mówią za szybko, za trudno. A więc tutaj widzimy, że dla przedsiębiorców, szczególnie tych, którzy nie mają środków na to, żeby korzystać z dużych kancelarii, doradców, staje się to poważny problem. Oczywiście duże korporacje.
Znowu mówimy o małych i średnich przedsiębiorstwach.
Tak, małych i średnich przedsiębiorcach, którzy będą mieli z tym problem. Z drugiej strony ta polityka fiskalna związana z przeciwdziałaniem unikania opodatkowania, związana z przeciwdziałaniem.
To się wytnie.
To się wytnie. Proszę Państwa, zboczenie zawodowe ze względu na to, że od lat się zajmuje problematyką unikania i przeciwdziałania unikania. Ale jeżeli chodzi tutaj o te rozwiązania, one w zasadzie szły dwutorowo. Bo z jednej strony one miały taki charakter bezpośredniego przeciwdziałania tym pandemii, ale te działania miały taki charakter, bym powiedział, trochę techniczny. Bo na przykład wprowadzenie odroczonych terminów płatności podatków, nie wprowadzanie pewnych regulacji, które miały być wprowadzone, a zdecydowano się przesunąć to o rok. Natomiast druga grupa rozwiązań podatkowych właśnie w ramach tych 55 rozwiązań, no to już mamy rozwiązanie o charakterze stricte fiskalnym, a więc wprowadzenie tych rozwiązań podatkowych, opłat podatków, czy to w ramach opłaty, czy w ramach podatku. I często jest tak, że było to wprowadzane właśnie w okresie pandemii, aczkolwiek zapowiadane to było jeszcze przed okresem pandemii, no ale powiedzmy,
pod
że...
Pod pretekstem.
Mamy tutaj, jakby powiedzieć, dobry pretekst. I tylko jakby powiedzieć, spuentuje to, że te 55 rozwiązań wprowadzonych, oczywiście różnie, jeszcze raz mówię, można to oceniać, bo też będziemy inaczej oceniali co do wpływów budżetowych, ale trzeba zwrócić na to uwagę, że te 55 rozwiązań ocenianych przez SED, one były stosunkowo neutralne podatkowo. One były, nie wpływały na stopę podatkową, nie wpływały na kwestie budżetowe, a więc tak naprawdę nie dawały za dużo nic, bo budżet przy tym bardzo nie zyskał z jednej strony, ale z drugiej strony nie tracił, ale bardzo duży ruch w interesie. I kolejną konsekwencją, co było, i to chyba najbardziej zabolało, a mianowicie, że w ostatnich rankingach międzynarodowych na konkurencyjność systemów podatkowych, no Polska bardzo mocno ucierpiała. Właśnie ze względu na ilość i szybkość wprowadzanych rozwiązań, z tego względu, że bardzo
też
spadła
chyba komplikacje
w rankingach. Tak, no bo wpadła w rankingach, bo wiadomo, bo jeżeli mamy, oceniamy system podatkowy, no to system podatkowy musi być jasny, prosty, przejrzysty. I on nie może zmieniać się co chwilę i co raz. Bo o tym właśnie świadczy ta jakość, prawda? I w związku z tym w tych rankingach międzynarodowych, no niestety, jeśli chodzi o ocenę państw naszej Grupy Wyszehradzkiej, no najgorzej wypadliśmy, bo na przykład w rankingu OECD 50. miejsce co do oceny tej konkurencyjności systemu podatkowego. W każdym z tych rankingów dostaliśmy w jakiś sposób po łapkach za tą wielość rozwiązań i tą szybkość rozwiązań. Ale niektórzy mówią tak, no coś za coś, prawda? Wprowadziliśmy wiele rozwiązań, może niektórym pomogliśmy, ale z drugiej strony wizerunkowo mogliśmy stracić.
No to czy tak zostanie? Wiadomo, że politycy deklarują, że nie lubią wprowadzać podatków, ale z całą pewnością nie lubią ich likwidować i ograniczać.
Powiem więcej, panie redaktorze, wydaje mi się, że te wprowadzone rozwiązania, czy nawet ta ilość wprowadzonych rozwiązań, to jest pewnego rodzaju preludium do zmian systemowych u nas w kraju, które, jak się wydaje, zapowiedzią jest nowy ład podatkowy. Bo widzimy, że dopiero stoimy przed pewnymi rozwiązaniami podatkowymi, które będą wprowadzane.
Jeszcze cięższymi dla małych i średnich przedsiębiorstw.
Niewykluczone, że tam będą niespodzianki. Proszę pamiętać, że bardzo często w podatkach diabeł tkwi w szczegółach. Na pierwszy rzut oka wszystko ładnie, ale jeżeli zaczynamy oceniać to rozwiązanie z punktu widzenia przedsiębiorcy albo funkcjonującego, już nie okazuje się to tak różowe. Pamiętajmy zawsze, że wprowadzone rozwiązania mają taki charakter, że jedni się z nich cieszą, drudzy niestety szlochają. I tu pewnie będzie też w ten sposób.
Kto się cieszy, bo to mnie zaintrygowało? Oprócz ministra finansów i pana premiera oczywiście.
No wiadomo, że często rozwiązania podatkowe, albo najczęściej rozwiązania podatkowe mają ten charakter fiskalny, a więc jednak, żeby dostarczyć stosownych środków.
Na co?
Właśnie. Tu myślę, że kwestia będzie tak zwanej, kolokwialnie rzecz mówiąc, zasypanie dziurki budżetowej ze względu na to, że wiemy, że polityka transferowa na różne programy społeczne kosztuje. Okres pandemii, a więc pewnego rodzaju działania, kosztuje. No i proszę Państwa, tutaj dzisiaj w którejś z poprzednich debat było...
Któryś z dyrektorów mówił tak, że głosy wyborców kosztują.
Oczywiście, ale proszę Państwa, no niestety jest tak, że jeżeli mamy pewnego rodzaju wyzwania z zakresu funkcjonowania państwa, z zakresu pewnych programów, no musimy czymś to zasypać, kolokwialnie rzecz mówiąc. I państwo działa w ten sposób, że od tego są podatki. Pytanie albo kwestia jest taka, jak wprowadzić mądry system podatkowy, który będzie pewnego rodzaju odpowiedzią i będzie do przełknięcia nie tylko dla jednej grupy społecznej, ale dla większej grupy społecznej, szczególnie przedsiębiorców, bo jeżeli rozmawiamy to pod egidą Szkoły Głównej Handlowej, dla przedsiębiorców, którzy często ponoszą niestety ten ciężar pewnego rodzaju transformacji.
Ale wspomniał Pan o tym deficycie, ukrytym deficycie, jak mówi Najwyższa Izba Kontroli, w różnego rodzaju funduszach doraźnych, BGK i tak dalej. Do czego to prowadzi?
Do zmian systemowych w zakresie podatków.
Mniej dyplomatycznie?
Mniej dyplomatycznie. Na pewno będą nowe rozwiązania, które będą musiały przynieść stosowne środki do budżetu. No, od tego, proszę Państwa, nie uciekniemy. Z tego względu, że no, możemy dokonywać innych, bardzo niezdrowych dla gospodarki transferów gotówki, no, ale jednak podatki mają to do siebie, że jednak trzeba podwyższać w sytuacji, jeżeli będziemy mieli taką sytuację, jaką mamy.
Wszyscy zgodziliśmy się i też była to potrzeba chwili, myślę, że w tej kwestii nie ma wątpliwości, na większą ingerencję państwa w firmy, w przedsiębiorstwa, także poprzez politykę fiskalną musimy się ratować ze skutków pandemii. No to zapytam teraz, czy taki model polityki opartej właśnie na ingerencji państwa w gospodarkę zostanie z nami na stałe?
Oby nie, panie redaktorze. Natomiast zwróciłbym na jedną rzecz uwagę, że warto również zastanowić się, że jeżeli mamy tutaj ingerencję państwa, szczególnie w ramach polityki fiskalnej, polityki podatkowej, to warto jednak rozdawać te mało przełykalne pigułki podatkowe różnym grupom. I tutaj zwróciłbym uwagę w dalszym ciągu na też duże korporacje, które wbrew pozorom one najmniej przyjęły w tym okresie pandemii. Natomiast wydaje mi się, że mali i średni przedsiębiorcy są, jakby powiedzieć, najbardziej obciążeni. Bo nie mówię oczywiście o osobach fizycznych, bo tutaj mam, jakby powiedzieć, inną bajkę. Oni są beneficjentami tych programów społecznych, tych reform podatkowych, prawda, tych zwiększenia minimum wolnego od opodatkowania, czy ewentualnie zwolnienia. Natomiast warto by było w ramach biznesu bardziej partycypować również w inne grupy biznesowe, szczególnie, że jeszcze parę lat temu była ta dyskusja w kontekście przeciwdziałania unikaniu opodatkowania, transferowaniu zysku do rajów podatkowych. To nie zniknęło, a powiem więcej, nawet stało się pewnego rodzaju bardziej modne, szczególnie w okresach, kiedy mamy pewnego rodzaju załamanie, tam wtedy raje podatkowe potrafią rosnąć jak grzyby po deszczu. To takim dobrym przykładem, już tak na zakończenie, Wielka Brytania, która staje się nam pomału takim Hongkongiem europejskim, który musi przyciągnąć ten biznes, który w pewnym momencie odszedł, czym? Bardzo atrakcyjnymi rozwiązaniami podatkowymi. Jest w Europie, nie ma żadnych kajdanów podatkowych w zakresie prawa unijnego podatkowego. Cała infrastruktura przygotowana, no, żyć nie umierać.
No to gdzie jest ta granica? Bo mamy oczywistą oczywistość, pewnie powiem teraz, cytując klasyka, dobrze jest wprowadzać podatki wtedy, kiedy jest bardzo dynamiczny wzrost gospodarczy, prawda? Teoretycznie, ale ten wzrost teraz nie jest uwarunkowany pewnym naturalnym cyklem koniunktury, tylko sytuacją wyjątkową, pandemią. Gdzie jest ta granica, kiedy może się okazać, że trochę za daleko poszło państwo?
Ja myślę, że jesteśmy w tak nadzwyczajnym okresie, że każde państwo, już nie mówię o Polsce, ale państwach europejskich czy państwach regionów, że przyjęło sobie pewnego rodzaju model wprowadzenia. I każdy model jest autorski. Każdy model jest autorski i tak naprawdę będzie to model, gdzie będziemy go oceniali za rok, za dwa, co się opłaciło, a co się nie opłaciło. Bo dzisiaj wydaje mi się, kiedyś też stoimy przed dużym znakiem zapytania, co dalej z pandemią, czy będzie druga, czwarta fala, czy będzie lockdown, też nie wiemy, prawda? Bo jeżeli się okaże, że będziemy musieli się zderzyć również z kolejnym lockdownem, no to wprowadzenie rozwiązań podatkowych, które docisną, będzie to jednak znacznym ciosem. Proszę zwrócić uwagę, państwa naszego regionu, Czechy, Słowacja czy Węgry, na razie się nie zdecydowały na takie systemowe rozwiązania i wprowadzanie większej ilości obciążeń podatkowych. Wciąż czekają, wciąż czekają. Oczywiście jest tutaj ukryty też gdzieś marketing polityczny, bo wiadomo.
Do wyborów.
Do wyborów, prawda? Do wyborów. Nikt za bardzo nie chce tego dotykać, tak jak mówimy, czy to opozycja, czy to rządzący. To jest jakby powiedzieć temat tabu, prawda? Nie podnosimy podatku. Natomiast tutaj warto zwrócić uwagę, że my stoimy przed pewnymi rozwiązaniami systemowymi. Nowy ład podatkowy. Myślę, że jutro z panem ministrem Sarnowskim na ten temat też porozmawiamy. Ale to ciekawe, że w państwach Grupy Wyszehradzkiej cały czas czekają. Być może to jest nasza autorska droga podatkowa, która została tutaj zastosowana.
Będzie masowa ucieczka małych firm, średnich firm z Polski do sąsiadów na przykład? Właśnie dlatego, że oni wciąż czekają na wybory na
to
południu
choćby. To jest ciekawe, bo od jakiegoś czasu już widzimy pewnego rodzaju turystykę podatkową. Już nie mówię o rajach podatkowych, tych zamorskich, gdzie
także
mówimy
to blisko,
o dużych
firmach. Po sąsiedzku.
Mówimy o tych małych i średnich przedsiębiorcach, którzy już od jakiegoś czasu jakby powiedzieć sprytnie to robią, prawda? Czechy, Słowacja, Litwa, a więc to już widzimy. Myślę, że przy ewentualnych wzmożeniu działań o charakterze podatkowych, możemy się z tym niestety zmierzyć. Zresztą, skoro jesteśmy w Karpaczu, wiemy, że tutaj ten region ma bardzo dużo przedsiębiorców, którzy korzystają z tego typu rozwiązań podatkowych.
Bardzo dziękuję, panie profesorze. Jeżeli ktoś z państwa miałby jakieś pytania, to oczywiście śmiało można wykorzystać obecność profesora Dominika Gajewskiego.
A jeżeli... Dziękuję.
Na kolejny
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.